zima z Polskim Radiem. Bądź z nami, bądź z Radiem 1030. Prawy do lewego, lewy do prawego. Czyli jedna sprawa i kilka na nią spojrzeń. Kilka na nią spojrzeń. Marcin Pośpiech, witam i zapraszam. A o czym u nas dziś? Obyś żył w ciekawych czasach, brzmi znane, pochodzące z Chin przysłowie. Ostatni rok, rok 2022, do ciekawych na pewno należał. Był też czasem dramatycznym. Dziś w programie spojrzymy za siebie, by go podsumować. Początek roku 2022 zdominowała afera związana z podsłuchiwaniem przez polskie władze opozycyjnych polityków za pomocą izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Tak o tej sprawie mówił publicysta krytyki politycznej Jakub Majmurek.
Uważam, że sprawa jest bardzo poważna. Mamy do czynienia z oskarżeniami wysuniętymi wobec układu rządowego, które są bardzo grubego kalibru. No, można to porównać ze sprawą Watergate, kiedy te porównania nasuwają się same, kiedy też administracja prezydenta Nixona użyła wtedy nawet nie służb państwowych, tylko no, prywatnych, pracujących dla Nixona, ludzi prywatnie pracujących dla Nixona, by podsłuchiwać konkurentów z Partii Demokratycznej, co skończyło się, jak wiemy, upadkiem prezydenta i odejściem w niesławie i też jak gdyby takim bardzo niechlubnym miejscem w amerykańskiej historii. Więc zarzuty są bardzo poważne. Jeżeli rzeczywiście, tak jak to teraz wygląda, polskie służby podsłuchiwały szefa sztabu opozycji tuż przed wyborami, w okresie kampanii i prekampanii wyborczej do Sejmu w 2019 roku, no to jest to bardzo poważna sprawa.
Szef rządu Mateusz Morawiecki podobne sugestie nazywa fake newsami. Jak mówi, o podsłuchach nic mu nie wiadomo. Styczeń 2022 roku był też miesiącem narastającego napięcia na linii Moskwa-Kijów. Kreml zażądał też od Waszyngtonu wycofania z Europy, w tym z Polski, wojsk NATO. Jednocześnie Moskwa zagroziła, że jeśli jej warunki nie zostaną spełnione, rozmieści w sąsiedztwie USA broń nuklearną. Tak te zapowiedzi i żądania komentował pisarz, dziennikarz, znawca wschodu Tomasz Grzywaczewski.
Jeżeli chodzi o rosyjskie postulaty, no to był to niewątpliwie popis absolutnej bezczelności i arogancji ze strony Kremla. De facto Moskwa zażądała wyznaczenia nowych stref wpływów w Europie. I w tych propozycjach po pierwsze wskazano, że państwa dawnego Związku Sowieckiego, przede wszystkim Ukraina i Białoruś, miałyby się znaleźć w zasadzie w wyłącznej strefie wpływów rosyjskich, bo to oznaczałaby ta żądana przez Kreml gwarancja nierozszerzania NATO na wschód, a z kolei państwa dawnego Układu Warszawskiego, czyli Europy Środkowej, czyli wschodniej flanki NATO, w tym Polska, znalazłyby się w strefie buforowej, w której nie mogłyby stacjonować wojska natowskie, a zatem Polska pozostałaby oczywiście na papierze formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale w praktyce utracilibyśmy najważniejsze gwarancje płynące z tego sojuszu, gwarancje bezpieczeństwa militarnego, a zatem bylibyśmy takimi zdecydowanie niepełnymi członkami, no właśnie taką strefą buforową.
Rok 2022 to też rok dyskusji o roli Kościoła katolickiego w społeczeństwie. Odsetek osób praktykujących w Polsce gwałtownie spada. Zdaniem ekspertów przyczyniło się do tego m.in. nagłośnienie skandali pedofilskich w Kościele oraz epidemia COVID-19, w czasie której wiele osób ze względu na strach przed zakażeniem wirusem przestało uczęszczać na nabożeństwa. Na fali tych nastrojów największa opozycyjna partia, Platforma Obywatelska, wystąpiła z projektem ustawy, który na nowo miałby zdefiniować relacje państwo-kościół oraz ograniczyć wpływy kościoła w Polsce. Tak o tych pomysłach mówił komentator Gościa Niedzielnego, Bogumił Łoziński.
Rozdział Kościoła od państwa w Polsce istnieje, jest zapisany w konstytucji tej grupie, która można nazwać to jest skrajna lewica. Przeszkadza, że w ogóle Kościół istnieje. W państwie demokratycznym różnego rodzaju podmioty, które są, które funkcjonują w tym państwie zgodnie z prawem, mogą zabierać głos w sprawach publicznych. Ba, nawet w Traktacie Lizbońskim i Unii Europejskiej również jest to zagwarantowane i często kościoły, także Kościół Katolicki, który ma specjalną agendę w Brukseli, wypowiada się na tematy dziejące się w Unii. Jest to normalne. Jeżeli żyjemy w państwie demokratycznym, nikomu nie wolno odbierać głosu, więc to jest jak jakby taki lewacki totalitaryzm, że Kościół nie może zabierać głosu w sprawach publicznych albo wypowiadać się na temat moralnych aspektów prawa. No nie, no właśnie ja jako katolik oczekuję, żeby się wypowiadał na ten temat.
Ta data zmieniła świat. O świcie 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Zmasowany atak objął nie tylko, jak wielu się tego spodziewało, wschód Ukrainy, ale cały kraj. Bomby i rakiety zaczęły spadać na Kijów czy Lwów. Od pierwszego dnia na linii frontu był dziennikarz i pisarz Tomasz Grzywaczewski, z którym udało nam się porozmawiać.
Tomku, powiedz w takim razie, jak z twojej perspektywy wyglądał ten dzień, jak wyglądał ten poranek, gdzie ty w ogóle byłeś i gdzie teraz jesteś?
No, ten dzień trwa już dla mnie ponad chyba 30 godzin, dlatego że tak naprawdę w nocy nie zmurzyliśmy oka. O godzinie 5 rano czasu miejscowego, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, byliśmy na pierwszej linii frontu na Donbasie, byliśmy obecni tutaj wspólnie z dziennikarką wojenną Mirosławą Pruszewską. Nie zmurzyliśmy oka do 5 rano, czekając na to, co może się wydarzyć. No i niestety spełnił się ten najgorszy scenariusz. Dosłownie kilka minut po informacji o wkroczeniu wojsk rosyjskich na tereny Ukrainy, żołnierze, z którymi byliśmy, natychmiast ewakuowali nas w rejony bardziej oddalone od pierwszej linii, w bezpieczne miejsce. Jednak oni, ludzie, z którymi spędziliśmy ostatnie kilka dni, tam zostali. Nam udało się wydostać z tej pierwszej linii frontu, ale ukraińscy żołnierze tam dalej walczą.
Ku zaskoczeniu świata, od pierwszych dni wojny Ukraina stawiła Rosji zażarty, heroiczny opór. Rosjanom nie udało się m.in. zdobyć Kijowa i obalić władzy prezydenta Zełenskiego. Tak zbombardowanego Kijowa mówił nam znany ukraiński pisarz i filozof Wołodymyr Jermelenko, którego zapytałem, czy wyobraża sobie, by Ukraina była okupowana przez Rosję.
Well, I cannot imagine Ukraine living under the rule of Putin, because everybody hates him here.
Nie mogę wyobrazić sobie Ukrainy pod okupacją wojsk Putina. Wszyscy go tutaj nienawidzą. Nawet przed wojną 80% społeczeństwa deklarowało, że go nienawidzi, a Rosja była postrzegana jako wrogie państwo przez 70% społeczeństwa. Teraz oczywiście ten odsetek jest dużo wyższy. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak Rosjanie chcą kontrolować ukraińskie społeczeństwo. Nawet jeśli doprowadzą do kapitulacji Kijowa czy Charkowa, lub też doszczętnie zniszczą te miasta, co zrobią dalej? Jaki jest pomysł? Ukraina będzie walczyć. Mamy bardzo wielu dzielnych ludzi. Ale potrzebujemy wsparcia, zwłaszcza jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą czy samoloty myśliwskie. Rosjanie są bardzo silni w powietrzu, nieustannie nas bombardują, ale i my mamy swoje sukcesy.
Wojna wywołała kryzys uchodźczy. Do Polski ruszyły miliony Ukraińców, a Polacy otworzyli swoje serca i domy. Powszechna stała się też opinia, że w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, bo obozy są w wielu polskich domach. Tak mówił jeden z Polaków, który spontanicznie ruszył na polsko-ukraińską granicę, by pomagać.
No zdajemy sobie sprawę, że mamy ciężkie czasy. Jakoś musimy sobie z tym radzić, ale przyznam pani szczerze, że jadąc tutaj wyobrażałem sobie, co będzie, natomiast oczy jeszcze szerzej się otwierają, jeśli to możemy zobaczyć na własne oczy. To nie jest takie kolorowe, jak widać w telewizji bardzo często. No i niestety serce jeszcze szybciej bije.
Ale wielu Ukraińców mieszkających w Polsce zdecydowało się porzucić spokojne życie nad Wisłą, by wrócić do ojczyzny i walczyć.
No jak tam nie pojadę, jak tam wszystkie moje rodzice tam stoją, się zostaje, no to jak to nie pojadę? A kto będzie bronił? Jak nie ja, jak on ten chłopak, żeby szedł też. Ma 3 córki i jadę. Ja jestem duży zły na te wszystkie Rosjan.
Po kilku tygodniach walk, gdy Ukraińcom udało się odbić część zajętych wcześniej przez Rosjan terenów, na jaw wyszły przerażające zbrodnie, których dopuścili się najeźdźcy. Symbolem stała się Bucza, gdzie zabijane i gwałcone były kobiety i dzieci. Tak mówił wiceminister spraw zagranicznych Polski Paweł Jabłoński.
To jest niestety, jak wskazuje strona ukraińska, prawdopodobnie tylko wierzchołek góry lodowej. Możemy mieć do czynienia z, nawet nie tylko z tysiącami, ale z dziesiątkami tysięcy ofiar. I skala tych zbrodni jest porównywalna jedynie z największymi zbrodniami ludobójstwa XX wieku. Mamy do czynienia dzisiaj z państwem absolutnie totalitarnym, faszystowskim. Rosja nie cofnie się przed niczym. Te plany, bo to przecież też były informacje, które dzisiaj się potwierdzają, że to był zaplanowany sposób działania, przygotowywane były listy proskrypcyjne, przygotowywana była ta machina śmierci, więc zbrodnia popełniona z premedytacją i zbrodnia musi zostać osądzona w sposób, o którym zdecyduje przede wszystkim jej ofiara, czyli sama Ukraina, natomiast z bardzo silnym wsparciem społeczności międzynarodowej.
W świetle zbrodni dokonywanych na Ukraińcach przez rosyjskie wojska szeroko komentowana była też powściągliwa postawa Watykanu i papieża Franciszka. Tak na naszej antenie mówił publicysta Tomasz Terlikowski.
No, moim zdaniem ta postawa wynika z geopolitycznego myślenia papieża Franciszka i jego najbliższego otoczenia. Ono zakłada, że świat ma być wielobiegunowy i że te bieguny powinny być traktowane przez Stolicę Apostolską tak samo. Jakie to bieguny? No to poza Waszyngtonem, co dość oczywiste, jest także Moskwa i Pekin. I z tej perspektywy tą wojnę Stolica Apostolska ocenia. Co gorsza, i to wynika chyba z niezrozumienia, Rosji w samych Włoszech. Otóż pojawia się takie myślenie, że w zasadzie w przestrzeni moralnej to te trzy główne imperia, Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone, mogą być traktowane tak samo. One są takie same z perspektywy moralnej, co jest moim zdaniem nieprawdą, bo choć oczywiście Stany Zjednoczone także podejmowały decyzje błędne, a także działania niemoralne, to jednak kierują się w swoim myśleniu pewnymi zasadami moralnymi, którymi czasem są niewierne. Natomiast to nie zmienia faktu, że te normy moralne judeo-chrześcijańskie są tam obecne. W przypadku Rosji i Chin, no ich działania, w tym przypadku Rosji, są zgodne z ich moralnością. Mówiąc zupełnie wprost, to, że Rosja napadła na Ukrainę, jest całkowicie zgodne ze światopoglądem samej Rosji i rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
Poza wojną na Ukrainie, przewodnim tematem 2022 roku była gospodarcza kondycja świata, a przede wszystkim szalejąca drożyzna. Tak komentował ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
Inflacja jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym w gospodarce. Inflacja jest takim zjawiskiem, który realnie okrada najbiedniejszą część społeczeństwa. W ogóle wszystkich osłabia, bo również ci, którzy są lepiej usytuowani, tracą na wartości pieniądza, którym dysponują. Siła nabywcza realnie maleje. Konkurencyjność gospodarki jest osłabiona. Taki mechanizm, jeżeli utrzyma się dłużej, może być powiązany z osłabieniem wzrostu gospodarczego i przejdziemy do zjawiska bardzo niebezpiecznego, tak zwanej stagflacji. To jest połączenie zjawisk bardzo niebezpiecznego gospodarki, bo wówczas gospodarka się nie rozwija przy bardzo istotnie wzrastających cenach.
2022 rok to też czas przełomowy dla NATO. Dokumenty akcesyjne podpisały bowiem Szwecja i Finlandia. W Polsce rządząca partia zażądała od Niemiec wypłaty reparacji za zniszczenia z czasów II wojny światowej. Mowa o kwocie $1 bln. Z kolei we wrześniu Władimir Putin ogłosił mobilizację 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Mówił autor podcastu Po prostu Wschód, Piotr Pogorzelski.
Ten krok pokazuje to, że Rosjanie sobie tak naprawdę nie dają rady. To znaczy, że konieczne jest zmobilizowanie właśnie dodatkowych żołnierzy, dodatkowych środków, bo przecież tych żołnierzy też trzeba wyposażyć właśnie do walki na wschodzie Ukrainy, że te działania, które były podejmowane dotąd, czyli na przykład próba mobilizowania osób w więzieniach, w koloniach karnych, robienie oddziałów ochotniczych przez poszczególne regiony Rosji, że to nie przyniosło rezultatu. To znaczy efekt był tak mały, że trzeba było się uciec aż do takiego kroku.
Tak w telegraficznym skrócie minął rok 2022. Niech ten 2023 będzie ciekawy, ale spokojniejszy, bezpieczniejszy i dostatniejszy niż ten, który już za nami. Tego Państwu i sobie życzę. Marcin Pośpiech, do usłyszenia za tydzień.